Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Na antenie Radia Maryja jest z nami pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golun, historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, a także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Panie profesorze, 80 lat temu, 27 września 1942 roku powstał Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom Żegota, założona przez Zofię Kosak-Szczucką, podziemna organizacja niosąca pomoc mordowanym przez Niemców polskim Żydom, była jedyną tego rodzaju strukturą w okupowanej Europie.
I była jedyną i tak naprawdę na ziemiach polskich, w tym w odniesieniu do polskich obywateli pochodzenia narodowości żydowskiej, dokonywało się proces przemysłowej na milionową skalę zagłady. Pamiętajmy, że Niemcy wybrali tę część okupowanej przez siebie środka Europy, taka była lokalizacja zajętych, okupowanych przez Niemców ziem polskich, że ze względów transportowych, ze względów organizacyjnych, ze względu na posiadaną bazę, tutaj postanowili zorganizować główne miejsce zagłady, którą faktycznie zaczęli już realizować w roku 1941 i z tego też powodu to w trakcie roku 1941 rodzi się już bardzo pilna potrzeba uruchomienia jakiejś akcji i formy przeciwdziałania i wtedy właśnie zasłużone działaczki, patriotki, jedna wywodząca się z ruchu katolickiego, pisarka zaangażowana też w działalność niepodległościową jeszcze w okresie odradzania się państwa polskiego, to jest Zofia Kosak-Szczucka, druga wywodząca się z tego nurtu socjalistycznego, Wanda Krachelska-Filipowicz, podjęły starania o uruchomienie struktury, która będzie pomagała Żydom. Ona ostatecznie przybrała formę po 27 września 1942 roku. Przekształcono ją w już stałą komórkę podziemnego państwa polskiego, tej Rady Pomocy Żydom, która działała do roku 1945, do końca niemieckiej okupacji. To w wypadku Zofii Kosak-Szczuckiej szczególnie trzeba zwrócić uwagę na poprzedzający o 6 tygodni z kawałkiem jej bardzo ważny dokument, działanie. To był wielki apel o ratowanie ludności żydowskiej, apel potępiający też wszystkich, którzy zarówno w Polsce, na ziemiach, gdzie zagłada się dokonywała, czy na ziemiach okupowanych przez Niemców Europy, ale także z zewnątrz, ze świata obserwują i nic nie robią. Apel zatytułowany protest z 11 sierpnia 1942 roku, czyli mamy troszkę ponad 6 tygodni przed 27 września. Protest jest bardzo łatwo dostępny. To jest dokument, który na wielu stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej, Żydowskiego Instytutu Historycznego, wielu instytucji naukowych znajduje się, bo w proteście mamy tak naprawdę w kilkudziesięciu zdaniach wyrażone całe potępienie wielkiej humanistki, wielkiej Polki, bardzo zasłużonej obywatelki, pamiętajmy, jednej z najbardziej poczytnych w XX wieku polskich pisarek, bardzo mądrej, wykształconej intelektualistki, a zarazem głęboko wierzącej osoby bardzo zaangażowanej w ruch katolicki w czasie wojny we Froncie Odrodzenia Polski, reprezentowała ten nurt konspiracji. Zofia Kosak-Szczucka zauważa proces, który zaczyna przybierać, to jest jeszcze 1942 rok, większość ofiar zagłady jeszcze żyje, że panuje swego rodzaju światowa, to już nie chodzi tylko o ziemie okupowane, zmowa milczenia. Bierność, brak aktywności, brak przeciwdziałania, nie było jakby takiego ruchu, zauważa jak dzisiaj na przykład widzimy, że gdy zbrodnie w miejscowości Bucza, w miejscowości Irpień, te zbrodnie, których w Mariupolu się dopuszczono, odkrywano ślady tych zbrodni, odnajdywano ofiary, znajdowano dowody na popełnienie tych zbrodni przez rosyjskiego okupanta, świat się bardzo szybko o tym dowiadywał, reagował, reaguje i protestuje. W wypadku zagłady protest Zofii Kosak-Szczuckiej z 11 sierpnia to był właśnie takim krzykiem przerażenia, że dzieje się tak mało, że tych protestów jest mało, a zbrodnia zaczyna wciągać coraz szersze kręgi. Narody okupowane, czy to ci werbowani do tych formacji kolaboracyjnych z Niemcami, szaulisi litewscy, czy różne formacje, policje pomocnicze organizowane, właśnie te środowiska upowskie czy ołenowskie, które poszły na kolaborację z Niemcami, zaczynały być w te mordy wciągane. Dotyczyło to także części, szczególnie element kryminalny, element podatny dla zdobycia pieniędzy na udział także w zbrodniach na ziemiach polskich, zaczynało dochodzić do przerażającego procesu takiej zbrodniczej, gigantycznej demoralizacji. I to było też jednym ze źródeł utworzenia czegoś, co można by krótko nazwać. 80 lat temu polskie państwo podziemne, no pamiętajmy, mamy dokładnie rocznicę 83, ono zaczęło w 39, jeszcze dwa dni przed kapitulacją Warszawy w tej największej twierdzy, której broniliśmy prawie miesiąc po zaatakowaniu nas przez pierwszego okupanta, a potem przez drugiego wroga od 17 września. Otóż uruchomiono polskie państwo podziemne, którego, wśród którego licznych dzieł najlepiej jest znana oczywiście prawie 400-tysięczna Armia Krajowa, ta siła zbrojna podziemia, ale wśród dzieł najpiękniejszych będą takie organizacje, takie struktury, to były jakby departamenty podziemne, ministerstwa czy wydziały, jak Tajna Organizacja Nauczycielska, czy właśnie Rada Pomocy Żydom. Ona ostatecznie została w grudniu 1942 roku zbudowana, zorganizowana z kolejnymi prezesami, z pierwszym prezesem Julianem Grobelnym, kilkoma, czy całą grupą zaangażowanych działaczy podziemia, ale ta inicjatywa niewątpliwie, tutaj szczególnie zawsze trzeba podkreślać, wywodziła się od aktywności Zofii Kossak-Szczuckiej i Wandy Kraselskiej Filipowicz. To taka wybitna kobieta żołnierz okresu konspiracji, jeszcze antycarskiej, niepodległościowej, bardzo zasłużona później również na polu społecznym, bo też, aby podjąć tę działalność, to trzeba było mieć w sobie takie serce i odważne, i nie liczące się z tym zagrożeniem, pamiętajmy, od października 1941 roku, zgodnie z zarządzeniem jednego z największych zbrodniarzy II wojny światowej i do dzisiaj w skali świata, Hansa Franka, generalnego gubernatora, obowiązywała, czy groziła za ukrywanie ludności żydowskiej, za udzielanie jej pomocy kara śmierci, i co najbardziej przerażające, ta kara śmierci rzeczywiście była wykonywana. Ta pomoc to nie tylko przynocowanie, ale to wystarczała czasami kromka chleba, bochenek chleba, i za to można było ponieść śmierć. Żegota przez swoją działalność dziesiątkom tysięcy ukrywających się, uciekających, chroniących się przed śmiercią z rąk żydowskiego, niemieckiego okupanta, żydowskim ofiarom uratowała życie albo przedłużyła, bo tu pamiętajmy, że w wielu wypadkach było to podtrzymanie możliwości ukrywania się, ale nie zawsze skuteczne. Kilkadziesiąt tysięcy, szacuje się, że ponad 50 tysięcy fałszywych dokumentów dawało szansę na przeżycie, ale bez mieszkania, bez środków na wyżywienie, bez pomocy, życzliwości, no i oczywiście uchronienia przed donosicielami, czy po prostu przed niemieckimi formacjami przestępczymi, tymi ludobójczymi, policyjnymi, i tak sam dokument nie pomagał. Także skuteczność Żegoty to na pewno co najmniej kilka tysięcy, a prawdopodobnie kilkanaście tysięcy osób uratowanych trwale. One przeżyły wojnę, ocalały z zagłady, a kilkadziesiąt tysięcy osób, którym chociaż pomoc umożliwiła funkcjonowanie dłużej, po prostu przeżycie kilka miesięcy dłużej, ukrywanie się, skorzystanie z tego ratunku, jakim właśnie było, czy to czasowe schronienie, czy jakaś pomoc materialna, czy właśnie dokumenty. Od razu dajmy, że dokumenty fałszywe to jest ogromny wydatek, to zresztą wyprodukowanie takich dokumentów, które dają szansę przeżycia, wymagało też pewnej specjalizacji, i pod tym względem była to niewątpliwie jedna z wielkich umiejętności polskiego państwa podziemnego, które wśród tych swoich licznych struktur miało również bardzo rozbudowaną, to oczywiście było potrzebne dla tej podziemnej armii, gdy armia działa nie w sposób normalny, regularny, z garnizonami, z otwartymi jednostkami, z mundurami, sztandarami jawnymi, no to musi korzystać z jakiejś formy ukrycia się, przynajmniej czasowo, dopóki jednostki nie są sformowane. I tak działała Armia Krajowa, miała ona bardzo rozwinięte te struktury legalizacyjne, te przygotowujące właśnie dokumentację, i to też wykorzystano w roku 1942. 43, aż po rok 45, po zakończeniu okupacji, do ratowania dziesiątek tysięcy współobywateli, ale także tych Żydów, którzy znaleźli się na ziemiach polskich, uciekali z obozów, uciekali z rozmaitych miejsc uwięzienia i próbowali się ratować. To wspomnienie dzisiaj, dokładnie w 80. rocznicę, to szczególnie należy właśnie adresować do tych inicjatorów, właśnie do autorki protestu tego jednego z najcenniejszych dokumentów, chociaż pamiętajmy, że na przykład wódz naczelny i premier rządu na uchodźstwie, generał Sikorski, również kilka miesięcy później, to był już maj 1943 roku, był autorem takiego głośnego apelu dotyczącego ratowania zagrożonej ludności żydowskiej i będącego protestem przeciwko trwającej zagładzie. Pamiętajmy, że ona szczególnie została na taką przemysłową, gigantyczną skalę rozwinięta przez Niemców, chociaż pierwsze mordy są już, i to masowe, i motywowane rasistowsko, jesienią 1939 roku także na Pomorzu, na przykład w trakcie zbrodni pomorskiej, czy na południowych częściach Polski, ale na tę skalę przemysłową, idącą już wtedy w dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ofiar, to jest jesień, druga połowa roku 1941 i wtedy, aby powstrzymać próby ratowania ludności żydowskiej, zaczyna się ta wielka akcja represyjna w osoby udzielające tej pomocy. Także tworzenie Żegoty było od razu, no to trzeba podkreślić, tym czynem niezwykle odważnym. Groziło to w tym wypadku taka działalność pomocowa, polegająca na organizowaniu schronień, wyżywienia, jedzenia, no, przemycaniu, wydobywaniu gdzieś z jakiegoś miejsca uwięzienia, czy przede wszystkim z gett jeszcze istniejących ludności żydowskiej, no i produkowaniu dokumentacji, dokumentów przede wszystkim jakichś metryk, dowodów, poświadczeń pracy, które miały tej ludności pomagać, było takim samym czynem, jak bezpośredni czyn wojskowy, przygotowywanie dywersja, sabotaż i działania wymierzone w Niemców. Była to po prostu jakby ta cywilna formuła walki z tym samym okupantem, z okupantem niemieckim w tym wypadku, który dopuszczał się tego przerażającego, wielomilionowego, bo tyle ostatecznie będzie ofiar zagłady spośród tylko obywateli polskich. Szacujemy na około 3 miliony. W całej Europie dwukrotnie więcej, jeżeli chodzi o ofiary żydowskie, a więc mamy skalę tej przerażającej zbrodni i motywację, która w momencie, gdy pierwsze te wielkie transporty, one zostały zidentyfikowane, wiadomo było już, że zaczyna się ta wielka zbrodnia, czy można było się domyślać, że to będzie mogło przybrać taką formułę, jaką wiemy, że przybrało. Lipiec 1942 roku tu szczególnie był ważny, lipiec, czerwiec, wtedy przy już tej wiedzy, co się dzieje, a także wiedzy, że zaczyna się proceder demoralizacji tych, którzy zostawali pomagierami Niemców. Wtedy pojawia się ta akcja protestacyjna. To była akcja pierwsza, ta ulotkowa. To było ponad 5 tysięcy egzemplarzy tego protestu, a uruchomienie 27 września 1942 roku tego pierwszego tymczasowego komitetu wciąga już dziesiątki, potem setki osób takich organizacyjnie zaangażowanych wysoko w strukturach podziemnego państwa polskiego czy samej Armii Krajowej do tej akcji pomocowej. Już udało się uratować co najmniej kilka tysięcy osób narodowości żydowskiej zagrożonej śmiercią. Udało się też zebrać dokumentację, materiały, bo to jest też bardzo ważne. Tu przypomnimy, że w strukturach Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej już 1941 roku komórka, która była takim referatem żydowskim, między innymi z pułkownikiem Wolińskim na czele, gromadziła na przykład dane dotyczące, Henrykiem Wolińskim, gromadziła dane dotyczące niektórych miejsc zagłady, niektórych obozów, między innymi o Treblince, taki pierwszy dokument powstaje na początku, powstaje w roku 1942 dzięki działalności tej struktury w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Ale rola Żegoty, tu od razu przypomnijmy, że to jest konspiracyjny, że to jest kryptonim będący próbą ukrycia, utrudnienia też Niemcom zidentyfikowania, kto się tym zajmuje, a więc wykorzystując fikcyjne postacie z dzieła Adama Mickiewicza, z Dziadów, Zofia Kossak-Szczucka, tworzy jakby fikcyjną postać, która oczywiście nie istniała, nie było w 1942 roku we wrześniu żadnego Konrada Żegoty, a tworzy tę postać, żeby po prostu Niemcom utrudnić ściganie, utrudnić to skojarzenie, zidentyfikowanie, że to tak naprawdę jest jedna z agent polskiego państwa podziemnego, tak jak Armia Krajowa była od walki, tak Żegota była od ratowania ludności żydowskiej, od pomocy i to we wszelkich sposobach, bo tu pamiętajmy, ogromną rolę pełniła też ta akcja informacyjna na świat, która miała zainteresować, która gdyby okazała się skuteczniejsza, gdyby trafiła na lepszy odbiór, bo to było największe nieszczęście w wypadku zagłady, że ten odbiór w skali światowej był za słaby. Nie zadziałało to przeciwdziałanie, nie pojawiło się to skuteczne kontruderzenie w Niemców, które by zatrzymało Holokaust. To, co w 1943 roku wydaje się z dzisiejszej perspektywy prawdopodobnie było możliwe, niestety nie zdobyło swoich, tu chodzi po prostu o przywództwa, nie zyskało poparcia po stronie rządów alianckich, tu szczególnie chodzi o rząd amerykański, ale także opinię publiczną Stanów Zjednoczonych, także Wielka Brytania na tym polu, mimo wszelkich zasług, bo i tak no, trzeba tutaj podkreślić, że ostatecznym pobiciu tego zbrodniczego, totalitarnego niemieckiego państwa Adolfa Hitlera, te państwa odegrały rolę najwybitniejszą, najważniejszą. Wkład amerykański zasługuje na uznanie i pełne podziękowanie. Do dzisiaj należy uważać to za wielkie osiągnięcie państwa amerykańskiego, takie pozytywne. Za to zabrakło tego większego zainteresowania, pogłębionego zbadania problemu i przeciwdziałania, jeśli chodzi o zagładę ludności żydowskiej. My dzisiaj no, mamy przede wszystkim groby i cmentarze i Rzegota. To jest taka mała próba ze strony polskiej i to, co w pytaniu zresztą ojciec podkreślił, że ta wyjątkowość rzeczywiście nie była jakby odpowiednika w innych konspiracjach, w innych strukturach nie było na taką skalę, chociaż oczywiście indywidualne akcje ratowania były na terenie wielu okupowanych krajów i tutaj, czy w Europie Zachodniej, gdzie również stopniowo wymordowywano i wywożono głównie do Auschwitz i do innych obozów ludność żydowską, czy na terenie bardziej na południe od nas takie akcje były podejmowane, ale jako zorganizowana struktura i agenda polskiego rządu, polskich władz, bo to jest władza na terenie okupowanym, była to rzeczywiście struktura wyjątkowa, podobnie zresztą jak samo Polskie Państwo Podziemne 83 lata temu uruchomione, którego budowę rozpoczęto 27 września 1939 roku, było fenomenem na skalę światową, a Armia Krajowa kilkuset tysięczna z całkiem pokaźnym zasobem uzbrojenia, dobrym przeszkoleniem, systemem szkoleń i możliwościami działania, o czym świadczyły no chociażby operacje wojskowe, te szczególnie też 1944 roku, pod tym względem była fenomenem na skalę no, wręcz taką epokową. Tu dodajmy, my zawsze odwołujemy się do tego, że mieliśmy tradycję w tej dziedzinie jako kraj ćwierć wieku temu doświadczony początkiem utraty niepodległości. Pierwszy rozbiór się zaczyna w ciągu no, 20 lat. W 1795 praktycznie tracimy na ponad 120 lat niepodległe państwo. Nauczyliśmy się przez te sto kilkadziesiąt lat zniewolenia i gdy poczuliśmy to zniewolenie, bo za nie się płaciło po prostu, jak się utraci niepodległość, to płaci się i finansowo, płaci się też w rozmaitych restrykcjach prawnych i innych. My byliśmy przeciwko, no, zdeterminowani. Wiedzieliśmy, jaka jest to cena. Wobec tego zrywaliśmy się do tych buntów. Zrywaliśmy się do tych powstań przez cały wiek XIX, czy początek wieku XX i w XIX wieku. Tu szczególnie okres powstania styczniowego, wielki zryw 1863 roku, był związany no, nie tylko z takimi działaniami czysto wojskowymi, ale właśnie też z budową podziemnego państwa, z podatkami, oświatą, rozmaitymi innymi działaniami. W II wojnie światowej wśród tej podziemnej działalności pojawia się także najpierw tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, a od grudnia 1942 już formalna komórka. Jedno o to zawsze apeluję. Tak. Zofii Kossak-Szczuckiej należy się w Warszawie wielki, piękny pomnik, jak największym naszym wodzom, żołnierzom i politykom i jako pisarce, ale przede wszystkim za jej no, te wielkie humanitarne zaangażowanie, za to wielkie miłosierdzie, za ten protest, który zorganizowała w 1942 roku, bo na pewno bez tego protestu te kilka tysięcy osób by nie ocalało, a tutaj jej zasługa jest ogromna. Sam medal przyznany przez Instytut Jadwaszem to za mało. Sama mała tabliczka tam w centrum przed Muzeum Polin Polskich Żydów, pięknym muzeum, to za mało. Zofii Kossak-Szczuckiej należą się wielkie upamiętnienia. Trwa na południu w ostatnim miejscu zamieszkania tam pod Cieszynem, w Górkach, już w Beskidach, trwa chyba budowa, w tej chwili rozbudowa obiektu muzealnego, ale w samej stolicy, tam gdzie działała w czasie wojny, tam gdzie zresztą parę razy no, mało nie zginęła, Niemcy na nią polowali, szukali, zresztą na pewien okres już prawie mieli ją w rękach, ale udało się ją uratować.
Należy się pomnik. Panie profesorze, pomnik, dzisiaj musimy już zakończyć naszą rozmowę i spotkanie na antenie Radia Maryja. Bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiam, panie profesorze.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
Bóg zapłać z panem Bogiem. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Golą, historykiem z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 80. rocznica powstania Rzegoty.